Chciałbym na wstępie, braterstwo, przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia. Na środowym zebraniu w zborze ludu Pana Poleszyca nałożony taki miły obowiązek, ale tutaj przekazać serdeczne miłe uczucia bratniej miłości właśnie przez pozdrowienia. Nie mówię o niedzieli, bo w niedzielę byliśmy w zborze ludu Pana w Szanowie i tam braterstwo zebrani prosili, aby gdziekolwiek będę przesłać też pozdrowienia, dlatego też przywożę ze zboru Szanowa. Tak braterstwo, Cienik wspomniał, że jestem częstym gościem. No może już nie tak częstym, bo widocznie tak się inaczej trochę składa, że święta ostatnio mamy, drugie święta, czyli wielkanocne mamy młodzieżowe w Poleszycach, to wtedy jest to wyjazd taki trudniejszy. Chciałbym, braterstwo, podzielić się niektórymi fragmentami Słowa Bożego. Myślę, że za wcześniej wspominał, że cały rodzaj znalazł się w niewoli grzechu i śmierci i potrzebował odkupiciela, wybawiciela. Myślę, że naród izraelski, będąc w niewoli babilońskiej, też oczekiwał jakiegoś wybawienia. I my oczekujemy też pewnych rzeczy, bo budujemy się w tą świątynię składającą się z żywych kamieni i mamy być dopasowani do tej wspaniałej budowli, ale ten nasz charakter jest ciężki do ociosania, pokształtowania. Mamy też może czasami wrodzony temperament. Dlatego też ta świątynia buduje się dość długo, bo prawie ile? Ponad już 2000 lat. Szczególnie myślę, żyjemy w czasie, w której obecności też pojawiają się pewnego rodzaju, no moglibyśmy powiedzieć, dlaczego tak to długo? Bo pojawiają się pewnego rodzaju trudności. I braterstwo, trudności pojawiały się przy odbudowaniu świątyni jerozolimskiej, znanej jako druga świątynia. I o tym chciałbym troszeczkę w tej lekcji braterstwem porozmawiać. Zwrócić uwagę na pewne proroctwo, a za podstawę rozważania będą słowa 4 rozdziału proroctwa Zachariasza. Potem wrócił się Pan, który mówił ze mną i obudził mnie, jako gdy budzony bywa ze snu swego. I rzekł do mnie, cóż widzisz? I rzekłem, widzę, a oto świecznik, wszystek złoty, a czasza na wierzchu jego i 7 lamp jego na nim i 7 też na lewek onych, 7 lamp, które są na wierzchu. 2 też oliwy przy tym, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, mówiąc, cóż to jest, Panie? Może na chwilę się zatrzymamy. Ma wizję. Jak wspomniałem, powstawały pewnego rodzaju trudności, o tym będziemy więcej wspominać, w budowie tej świątyni. Dlatego Pan Bóg daje wizję prorokowi, no i widzi świecznik. A co jeszcze oprócz świecznika widzi? Widzi nad świecznikiem czaszę, a po obu stronach widzi jeszcze co? Dwie oliwy. Będziemy czytać dalej, że olej cieknie do tej czaszy, z czaszy cieknie do świecznika. Miał widzenie. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówiąc ze mną, cóż to jest, Panie? Czyli wnioskować można, że prorok Zachariasz nie zrozumiał tego, co widzenia. Dlaczego nie zrozumiał? Przecież zabrali się do odbudowy świątyni. I teraz widzi świecznik. I ja myślę, braterstwo, kiedy popatrzymy na ten świecznik, który mamy tutaj tak ładnie pokazany, to tam były napełniane, żeby on świecił, to jak było napełniane? Z góry? Jak było napełniane?
No
chyba tak. No, gdzie było napełniane? Proszę? Było nalewane przez kogo? Olej. Najwyższego kapłana. Przez kapłana. Było na uzupełniane, czyli po prostu szedł i
dolewał.
Mamy, że musiał oczyścić, przycinać knoty. I teraz jak ten, nie było nic więcej tego, co prorok Zachariasz widział. Nie widział czaszy, nie widział tych dwóch. On dopiero w widzeniu to miał. Świecznik to on może mógł zrozumieć, ponieważ świecznik już wcześniej istniał. Więc mówi, co to jest, że jest świecznik? Mówi zupełnie inaczej niż normalnie było czynione. Bo normalnie to szedł kapłan i literalnie po prostu dolewał. A tutaj mówi, nie ma kapłana, nie ma nikogo, a olej cieknie co? Sam. Temat rozważania będzie naszego, co widzisz, Zachariasz. Aczkolwiek myślę, że nie wszystko dzisiaj powiemy, bo chciałbym troszeczkę na inną rzecz popatrzeć. Działalność proroka Zachariasza przypada gdzieś okolice lat 520, 530 podają, przed naszą erą. Czas, kiedy Żydzi powrócili już z niewoli jakiej? Babilońskiej. A protestu jak tam się znaleźli?
Na północ podbił.
Podbił ich. Znaleźli się w niewoli. Świątynia ich została całkowicie co? Zburzona. Sprzęt zabrany do Babilonii. Czyli praktycznie nic nie istniało. No, później za chwilę dojdziemy, kiedy rozpoczęła się odbudowa świątyni, ale chciałbym zapytać braterstwa, niewola. Kiedy się rozpoczęła niewola babilońska?
W 606 roku.
No dobrze. W 606 roku. Dlaczego pytam o tym? Ponieważ źródła historyczne podają troszeczkę inne daty. I źródła historyczne podają taką datę 587, 598 i 606 rok. Obojętnie jak popatrzymy, czy na te źródła historyczne, to nigdzie nie jest pominięty 606 rok. Dlaczego? Ponieważ zapis czytając, niektóre zapisy, to możemy widzieć, że tego uprowadzenia do tej niewoli babilońskiej było ile? Proszę? Proszę, ale uprowadzenia. Było trzy razy, prawda? I teraz pytanie, no od jakiego czasu byśmy liczyli? Ja już starałem się popatrzeć tak troszeczkę za tymi źródłami, bo tam kiedyś miałem taką zarzut, że coś tu jest nie w porządku, bo będzie różnica 606, a 586 to jest różnica dokładnie ilu lat? 20? No, 19 lat, bo tam 586, 586, 587, różne źródła, ja to mówię, tak podaje. Ale co się wydarzyło? Na samym początku było, bo wiadomo, nie mogło być trzecie uprowadzenie, jeżeli nie było wcześniej dwóch pierwszych. Przeczytajmy może słowa, tak żebyśmy troszeczkę poznali, myślę, że może braterstwa zaciekawia tym tematem, że w drugiej Księgi Królewskiej, 24 rozdział. A werset od pierwszego. I stało się roku 9 królowania miesiąca 10 dnia, 10 tegoż miesiąca, że przyciągnął Nabuchodonozor, król babiloński, i wszystko wojsko jego przeciw Jerozolemu, i położył się obozem około niego. I ten werset mówi, że tak oblężone były miasta aż do 11 roku króla Sedekiasza. Mówi o oblężeniu i wskazywałby, że było to za króla jakiego? Sedekiasza. Ale czy to było pierwsze uprowadzenie? Przeczytajmy Księgę Kronik. Druga Kronik, ostatni rozdział, 36 rozdział, a od 5 do 7 wersetu. 25 lat miał Joakim, gdy królować począł, a 11 lat królował w Jerozolimie, czynił złe przed oczyma Pana, przeciw któremu wyciągnął Nabuchodonozor, król babiloński. Związał go łańcuchem miedzianym i zawiódł go do Babilonu. Naczynia też domu pańskiego Nabuchodonozor zabrał. Część naczyń. Zaraz za chwilę tam. Nie wszystkie naczynia, ale w czasie jakiego króla? Joakima, czyli nie Sedekiasza, zabrał naczynia. Czyli wynika z tego, że wcześniej już była niewola, zanim zdetronizowany został ostatni król Sedekiasz. Jeszcze jedno braterstwo na poparcie chciałbym odczytać z proroctwa Daniela. Pierwszy rozdział, bo wiemy, że Daniel był w niewoli jakiej? Babilońskiej, prawda? I tak się zaczyna. Roku trzeciego królowania Joakima, króla judzkiego, przyciągnął Nabuchodonozor, król babiloński, do Jerozolimu i oblegał. I podał Pan w rękę jego Joakima, króla judzkiego, i część naczynia domu Bożego. Czyli w czasie pierwszego uprowadzenia została już zabrana część naczynia z domu Bożego, z domu Pańskiego. No, to było takie pierwsze i w tym pierwszym uprowadzeniu uprowadzony był do Babilonii prorok Daniel. Było drugie uprowadzenie za Joachim, druga królewska, 24, 8, 16 werset. No i trzecie uprowadzenie to już za króla Sedekiasza, który został wzięty, został zdetronizowany. No i teraz pytanie, bo ten, co pomogli mi, że od kiedy liczyć? Od 606 roku, prawda? Obojętnie, jakbyśmy nawet popatrzyli na tło historyczne, to wszyscy historycy mówią, że w 606 roku nastąpiło pierwsze uprowadzenie do niewoli babilońskiej. No, jest to przesunięcie czasowe, ale też potwierdzają, że takie uprowadzenie do niewoli babilońskiej miało miejsce. Prorok Zachariasz mówi o budowie świątyni, o odbudowie świątyni i mówi, że bo wcześniej powstały trudności, powstało zniechęcenie i potrzeba było takiego pocieszenia. I Pan Bóg przez Zachariasza daje właśnie to pocieszenie. Dlatego też jeszcze odczytamy następne słowa. A odpowiadając anioł, który mówił ze mną, rzekł mu: Izali, nie wiesz, co to jest? Rzekłem: Nie wiem, Panie mój. Wtedy odpowiadając, rzekł do mnie, mówiąc: To jest słowo pańskie do Zorobabela, mówiące, nie wojskiem, ani siłą stanie się, ale duchem moim zastępów. To już troszeczkę tłumaczę, ale ja w tej chwili nie będę tego całego proroctwa tłumaczył. Cóż to jest ogóra wielko przeciwko Zorobabelowi? Równina, bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem łaska, łaska nad nim. I stało się słowo pańskie do mnie mówiąc. Ręce Zorobabelowe założyły ten dom i ręce jego dokonają go. Ręce jego założyły ten dom, podstawy. Nastąpiły trudności, ale tu jest zapewnienie, że ręce jego też dokonają. Dokonają. Dowiesz się, że Pan zastępów jest ze mną, bo któż by zgardził dniem małych początków? Ponieważ się weselą patrząc na kamień, to jest na prawidło w ręce Zorobabelowej, na te 7 oczów pańskich, przechodzących wszystką ziemię. Wtedy odpowiadając, rzekłem mu, ale cóż są te 2 oliwy po prawej stronie tego świecznika i po lewej stronie jego. Znowu odpowiadając, rzekłem mu, cóż te 2 oliwy, które są między 2 rurkami złotymi, które z siebie wylewają, złoto wylewają. Wtedy rzekł do mnie mówiąc, Izali, nie wiesz, co to jest? Rzekłem, nie wiem, panie mój. I rzekł, to są 2 oliwy, które są u panującego na wszystkiej ziemi. Przepiękne braterstwo, proroctwo. Mówi, że te 2 oliwy są u panującego na wszystką ziemią. I z niego wychodzi, tutaj prorok mówi, wypływa przez rurki złote olej. Zastanówmy się, braterstwo, jeszcze, bo wspomniałem o tym, że powstawały pewne trudności i to było pocieszeniem. Popatrzmy teraz na to tło historyczne ówczesnych wydarzeń. No i spróbujmy przenieść jako lekcję dla nas. Popatrzmy o tych wydarzeniach, pisze prorok Księga Ezraasza, 1 rozdział i od 1 wersetu. Roku 1 Cyrusa, króla perskiego, aby się wypełniły słowa pańskie przypowiedziane przez usta Jeremiaszowe, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, że kazał obwołać i rozpisać po wszystkim królestwie swoim, mówiąc. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym zbudował dom w Jerozolimie, który jest w Judzie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego? Z tymi niech będzie Bóg jego i ten niech idzie do Jerozolimu, który jest w Judzie, a niech buduje dom Pana, Boga Izraelskiego. Nie będę czytał dalszych wersetów, ale wyszedł dekret, aby wszyscy mogli powrócić do Jerozolimu i aby mogli budować co? No, dom komu? Panu. Czyli co mieli budować? Świątynię, która była zniszczona. Coś więcej, bo jeszcze Cyrus dał naczynia, które zostały zabrane z tego domu wcześniej. Przeczytajmy jeszcze inny fragment, z 2 rozdziału. Od 1 i 2 werset. A ci są ludzie owej krainy, którzy wyszli z pojmania z niewoli, którzy ich był zapędził Nabuchodonozor, król babiloński, do Babilonu. I wrócili się do Jerozolimu, do Judy, każdy do miasta swego, którzy przyszli z Zorobabelem i z Jesną, Nehemiaszem, Sarejaszem, Rehaliaszem, Mordechuszem. Wymienia tych jeszcze innych i poczet mężów ludu izraelskiego z nimi był. Czyli wyszło, no chciałbym tutaj tylko podkreślić, że wymienia, że wyszedł Zorobabel, który miał odbudować świątynię. I na jeszcze 64 werset. Wszystko zgromadzenie, drugiego rozdziału Ezreasza, wszystko zgromadzenie było w jednym poczcie 42 360. Czyli ile wyszło? 42 360. Tyle wyszło z Babilonu, aby budować. Co budować? Świątynię. Nie śledziłem, ile pojmał dokładnie do niewoli Nabuchodonozor, ale tylu jest zapis tutaj, że tylu powróciło, aby budować świątynię. Jeszcze o tym zdarzeniu z trzeciego rozdziału, a później będziemy troszeczkę omawiać 8, 10 i 11 werset. Potem roku którego, po ich nawróceniu się do domu Bożego w Jerozolimie, miesiąca którego zaczęli Zorobabel syn Sałataja i Jasna syn Jozeasza budować świątynię. Za jaki czas po powrocie? Dopiero za rok? Za rok czasu. Nasuwa się pytanie dlaczego, no ale potem wspomniemy. 10 werset. A gdy zakładali budujące grunty kościoła pańskiego, postanowili kapłanów ubranych z trąbami i lewitów synów Asafowych z cymbałami, aby chwalili Pana według postanowienia Dawida króla judzkiego. Czyli kiedy zaczęli budować, to przy tym towarzyszył jeszcze śpiew. Śpiew towarzyszył, no jak i co śpiewano, to myślę, że to, jeżeli są wymienione tutaj, kto śpiewał, to można przypuszczać, że był śpiewany psalm 105. Chciałbym jeszcze, no nie wiem dlaczego taki zapis, i postanowili kapłanów ubranych. No, czy na co dzień chodzili rozebrani? Odświętnie ubrani, aby trąbili. Ja myślę, braterstwo, ja tu chciałbym się zatrzymać, że to już pewnego rodzaju taka lekcja jest dla nas, bo czasami tak chcemy bardzo być luźnie ubrani, swobodnie się czuć na zebraniu, prawda, no, tenisówki, dżinsy, no, dzisiaj no nie takie tenisówki, za moich czasów były tenisówki, bo dzisiaj tam Nike jakieś, prawda, wygodne obuwie. No, bo ja chcę, wystarczy, że przez 7 dni ja jestem ubrany, bo muszę chodzić do pracy, a teraz mogę się poczuć tak totalny luz, prawda, swobodę. A tutaj zauważmy, postanowili kapłanów i dodaję jakich? Ubranych, że na co dzień, kiedy wykonywali pracę swoją, inaczej wyglądali, ale tutaj przyszło, podkreśla, że odświętnie ubrani, była to wielka uroczystość, bo rozpoczyna się budowa domu Bożego, domu pańskiego. To nie jest tak, że można sobie lekceważyć, że my możemy wejść do domu pańskiego, bo jest zgromadzenie, wierzymy, że Bóg przebywa swoim duchem z nami, a tutaj czujemy totalny po prostu luz. Przychodzimy z plaży albo z innego miejsca, bo chcemy się czuć bardzo swobodnie. Tu nas, myślę, to bardzo uczy tej, żebyśmy mieli na to, umieli zwracać uwagę. Wierność Boga i wiara w Jego obietnice są bardzo kosztowne. Co to oznacza? Ono mówi, darmo się wzięli, darmo dawajcie. Ale myślę, że jak chcemy nabyć, to zawsze nabywamy za pewną cenę. I myślę, że dla tych, którzy wyszli z Babilonii, dla nich to była rzecz bardzo cenna, żeby opuścić tamto miejsce, a pójść budować dom Boży. Pan Bóg zarządził taki sposób postępowania, że tylko ci, co zgadzają się na ponoszenie pewnych kosztów, mogą się cieszyć Jego błogosławieństwami. Bo Pan Bóg zawsze próbuje swój lud i odłącza. Odłącza wiernych od niewiernych, gorących od zimnych, byśmy powiedzieli prawdziwych, od nominalnych, od tylko z imienia. On wybiera sobie klejnoty. Ta zasada stosowała się i do Żydów, ale stosuje się również i do nas. Do nas. Wszystko, cokolwiek chcemy zdobyć, zdobywamy pewnym kosztem. Dziś troszeczkę te rzeczy się odwracają, ponieważ właściwie całe sobie siłki kładziemy na doczesność, a mało pozostaje na te rzeczy, które ofiarowaliśmy Panu Bogu. Z tego ta zasada dotyczyła szczególnie tych Żydów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej na edykt króla, czyli na ogłoszenie Cyrusa. Z tego edyktu ogłoszenia skorzystało 42 360 Żydów. Można wnosić, że tylko oni mieli tą prawdziwą wiarę w Boga i Jego obietnice dane Abrahamowi. Tylko oni posiadali odpowiednią gorliwość i męstwo. W tamtym czasie pokonać odległość 1280 km nie było łatwo. To jest 4 miesiące drogi. Możemy sobie wyobrazić 4 miesiące iść? No, ciężko sobie wyobrazić, braterstwo, jak teraz jest ciężko przyjść nieraz na zebranie. A oni 4 miesiące szli, bo będą budować dom komu? Panu. To jest potrzeba. Potrzeba chwili, potrzeba serca. Ja z tego ochotnie chcę iść. A dzisiaj? Pierwsze potrzeby załatwiamy, które mamy. A nie zdążę, bo jestem zmęczony z pracy. Muszę odpocząć. Jak ciężko jest nieraz pójść na zebranie. Jak ciężko jest pokonać minimalne trudności w stosunku tych, co pokonywali Żydzi wtedy, Izraelici, ci co wyszli. Taką odległość, którą mieli przyjść. Coś stoi nam zawsze na przeszkodzie. Możemy wnosić, że tylko oni mieli prawdziwą wiarę w Boga i Jego obietnice dane Abrahamowi. Tylko oni posiadali odpowiednią gorliwość. Wyjść taką drogę, zostawiając swoich przyjaciół, czasami członków swojej rodziny, a czasami i interesy. Jak często nam się zwalają nieproszeni goście wtedy, kiedy mamy iść gdzie? Na nabożeństwo.
Do domu pańskiego.
Do domu pańskiego. No i wtedy no musiałem zostać, bo przyjechali. No czy musiałem? Jak wiele powstaje przy tym dla nas trudności. Gdy przyszli do Jerozolem, znaleźli miasto spustoszone. Potrzebowali około rok czasu, aby odpowiednio zamieszkać. Potem zabrali się do pracy, aby odbudować świątynię. Gdy fundamenty zostały położone, cały lud zgromadził się, aby chwalić Boga. Izraelici cieszyli się, że dom Boży powstaje z powrotem. Jaka jest w tym lekcja dla nas? Kiedy apostoł mówi, że wszystko, cokolwiek napisane ku naszej nauce, że do domu Bożego pójdę. Niewola babilońska, wyjście na edykt Cyrusa. Na czyj edykt? Cyrus. Cyrus. Kogo wybrał? Cyrus inaczej znaczy słońce. No to jeżeli słońce, to kogo by wskazywał? No na naszego Pana. Na naszego Pana. Nasz Pan jest przedstawiony jako słońce sprawiedliwości. Prorok Malachiasz o tym wspomina w swoim 4 rozdziale, mówię w tej Biblii Gdańskiej, bo chyba w tej drugiej nie ma. Bo oto przychodzi, mówi drugi, ale drugi werset, 4 rozdział, 2 werset. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wzejdzie słońce sprawiedliwości i zdrowie będzie na skrzydłach jego. Ale wam, którzy się boicie Pana, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Nowy Testament wspomina, że my też mamy być pewnym światłem, że mamy przyświecać odpowiednio. Kiedy kończy Pan Jezus przypowieść o pszczynicy i konkolu, to mówi, że gdy konkol będzie palony, to sprawiedliwi się będą lśnić. Czyli inaczej mówiąc, będą błyszczeć, jaśnieć. Cyrus po objęciu władzy nad Babilonem, datuje się to na rok 558-559 do 529 przed Chrystusem, a w 538 roku wydaje dekret ogłoszenie o możliwości wyjścia Żydów z niewoli. To znaczy, co to oznacza? Że promni dla nas, że promienie słońca się ukazały. Lud Boży został wezwany, aby opuścić dzisiejszy Babilon. Wskazuje to na czas, w której obecności naszego Pana. Na czas odłączenia się. Nie łączenia, ale na czas odłączenia się. Wiernych od niewiernych. Lud mój wynieść z Babilonu. Mówi, nie ciągnijcie nierównego jarzma, o czym apostoł do Koryntian. Gorących od zimnych, okres Laodycei. Bodajżeś był zimny albo gorący, dlatego żeś letni, to ja się wykluję. A więc ogłoszenie Cyrusa skierowane do Żydów wskazuje na wezwanie naszego Pana skierowane do wszystkich. Nie do wszystkich. Nie do wszystkich, lecz do kogo? Tam było skierowane do Żydów, a tutaj skierowane jest do kogo? Do duchowego byśmy powiedzieli Izraela. Do wierzących. Lud mój wyjdź skąd? Z Babilonu. Byłeś w niewoli. Teraz możesz wyjść. Opuścić ten Babilon. Opuszczając Babilon, wzięli naczynia złote, srebre, które Cyrus kazał wynieść z Babilonu i zanieść do Jerozolimu. Co to wskazuje? Czy jest w tym jakaś lekcja na nas?
W domu Bożym są
różne naczynia. Ale chciałbym powiedzieć, że tu występuje złoto i srebro. To wskazuje naprawdę na czasie, że wszystkie prawdy, które były wcześniej w Babilonie, prawdziwe prawdy, zostają co? Wyniesione, zabrane. Jeżeli zabrane, to w Babilonie nie pozostaje już co? Prawda nie pozostaje. I to ten werset, że był ci Babilon kubkiem złotym. Już nie jest złotym, bo złoto zostało stamtąd co? Zabrane, wyniesione. Wyniesione. Wspomnieliśmy, że jest to czas na, nie na łączenie, ale na rozłączenie, że wyniesienie stamtąd praw. To już nie jest reformacja Kościoła. To jest po prostu oddzielenie, bo tamten Kościół nie dał się co? Zreformować. To jest opuszczenie tego wszystkiego. Mówi, i wszystkie przybory zostały wyniesione. Zostały zwrócone Żydom. To wskazuje, że prawdy, nauki, doktryny głoszone przez apostołów, a znieważone przez mistyczny Babilon, zostały z powrotem zwrócone prawowicie wierzącym, prawdziwym chrześcijanom. Chrześcijanie zostały z powrotem, te prawdy zostały głoszone z powrotem poza obrazowej świątyni, czyli zaczęły być głoszone w prawdziwym kościele. Już nie w tym nominalnym systemie. naczynie złote i srebrne naczynie mogą wskazywać też i na dwie klasy spłodzonych Ducha Świętego. A więc na klasę Kościoła i na klasę jako wielkiego grona. Że Cyrus przedstawia naszego Pana, to mamy potwierdzenie też i, bo tutaj było powołanie wcześniej, które odczytywałem na proroctwo Jeremiasza, ale mamy potwierdzenie w proroctwie Izajasza, 44 rozdział, a 28 werset. Który mówią o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona i rzeczy Jerozolimy. Będziesz zbudowany, a kościołowy będziesz założony. On pasterz mój, jak to wyraźnie wskazuje na kogo? Na naszego Pana. A więc Cyrus wskazuje na naszego Pana. Wielka radość Izraelitów okazana, gdy fundamenty zakładano, może wskazywać, może wyobrażać duchowych Izraelitów, gdy opuścili Babilon. A myślę, że był to wielki entuzjazm i wielka radość, że Pan dał im zrozumieć te prawdy na czasie. Od czasu, której obecności naczynia złote i srebrne zostały z powrotem umieszczone w kościele. To znaczy, że Pan w ten sposób wyniósł z tego skarbca swego nowe i stare rzeczy. Może przeczytajmy, braterstwo, to, co Pan Jezus mówił w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, a 52 werset. On to mówił w kontekście. On rzekł, może 52 i 52. On rzekł, przecież każdy nauczony w piśmie, wyćwiczony w Królestwie Niebieskim, podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wynosi ze skarbca swego nowe i stare rzeczy. Bardzo, braterstwo, ciekawe, ponieważ wcześniej była tam przypowieść bodajże o niewodzie, wyciągnięty. Pan pyta, czy zrozumieliście te rzeczy. I teraz mówi, przetoż każdy nauczony w piśmie. Przecież za takich chcemy co? Uchodzić. Przecież każdy nauczony w piśmie musi wynosić stare i dobre i nowe rzeczy. Powstaje pytanie, braterstwo. Kiedy wspomnieliśmy, że chodzi szczególnie o czas której obecności, no to jak to mamy wynosić stare i nowe rzeczy? Co to jest? Przecież dziś ogólnie to tak, no to nie tylko w naszej społeczności, ogólnie mówię. Przecież wszystko, co stare, to jest to.
Niedobre.
Wszystko, co nasi ojcowie kiedyś wierzyli, postępowali, to jest wszystko co? Niedobre. Teraz trzeba po nowemu, teraz trzeba inaczej. A tutaj mówi, że trzeba mieć stare i nowe. Razem musi być to złączone. Nie da się od tego po prostu odciąć. Mamy wynosić stare i nowe rzeczy. No ale ktoś by mówił, te stare rzeczy. Co to jest? Ja myślę, braterstwo, że coś, co już wcześniej istniało. To te, które lud Boży uznawał za prawdziwe przez całe stulecia. Mówię lud Boży, prawdziwy Kościół uznawał przez całe stulecia. A teraz widzimy to tylko w jaśniejszym świetle. Bo prawda jest zawsze ta sama. Teraz może jaśniej widzimy usprawiedliwienie, chrzest, typy lewitu, przymierza, ofiary Dnia Pojednania. No ale to rzeczy jakie są? Nowe?
Stare,
tylko może widzimy w jaśniejszym dzisiaj co?
Świetle.
I one mają być wynoszone, bo wszystko, co przedtem napisane, jest ku naszej nauce. Dość często my nie chcemy sięgać do Starego Testamentu, do tego, co było wcześniej. Nie, chcemy patrzeć tylko w przyszłość. Jak często chcemy korzystać nie z Biblii, ale z nowoczesnych technik i czy nowoczesnego tylko przekazu, bo szukamy czegoś innego, nowego. No to powiedzmy teraz, co by, ale Pan mówi, że mamy wynosić i jeśli chcemy być tym nauczonym w Piśmie, to mamy wynosić też i nowe rzeczy. A nowe rzeczy? Ja myślę, braterstwo, że żyjemy w czasie takim, że może i zrozumienia takich rzeczy nie było. Zrozumienie odnośnie chwały Królestwa, odnośnie, co brat wcześniej wspominał, odnośnie tysiąclecia, odnośnie naprawienia wszystkich rzeczy. To jest coś nowego, co się pojawiło w ostatnich czasach, w czasie, w której obecności naszego Pana. Nowe rzeczy. Nowa prawda musi pozostać w harmonii ze starymi prawdami. Ona nigdy nie może być rozłączona. To musi być spojone ze starymi prawdami. Lecz braterstwo, pojawiają się tak pięknie, to określamy, nowe interpretacje. Pojawiają się nowe interpretacje. Czyli stare są dość często jakie?
Niedobre.
Niedobre. Dość często, że teraz trzeba to rozumieć inaczej. Ja, braterstwu, przetoczę myśl z Refintów, z którą się utożsamiam i którą przyjmuję jako swoją. Refinty 312, trzeci paragraf. Każda nowa interpretacja, zanim pojawi się w naszym czasopiśmie, musi zostać zatwierdzona przez co najmniej dwie osoby utwierdzone, biegłe w zagadnieniach Pisma Świętego. Czy jasno jest napisane? Dzisiaj to raczej tak się patrzy. Nie przeszkadzaj mi to, co ja mówię i co ja piszę. Nieważne, czy to jest złe, czy dobre. Nie dotykaj, nie ruszaj, bo tego ci nie wolno robić. Ale ja myślę, że ta myśl jest wspaniała. Ona mnie przekonuje. To nie powinno hamować zapędów tych nowych interpretacji, ale powinno być to wszystko korygowane ze starymi rzeczami. Czy to jest zgodne z tym Słowem Bożym? Czy ten duch pędu nowoczesnego odpowiada tym starym zasadom, tym starym rzeczom? Czy on jest wspólnie harmonizuje, czy też wypacza nam nauki Słowa Bożego? Lud Boży może się radować i śpiewać pieśni Mojżesza i Baranka. Ja, braterstwo, jeszcze przy tamtym, to nie chciałbym wchodzić, bo nieraz rzeczywiście głosimy zawsze nauki płynące ze Słowa Bożego. To z nami jest, tu jest wielki znak zapytania. Czy czasami nie mamy tego pędu za nowoczesnością, że chcemy opierać nasze wykłady na jakichś badaniach świeckich, socjologicznych, filozoficznych? I to czasami może nas przerażać. A tutaj Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz być tym nauczonym w Piśmie, prawdziwie tym nauczonym w Piśmie, to musisz z tego skarbca wynosić stare i nowe rzeczy. To musi być razem zharmonizowane. Lud Boży może się radować, śpiewać pieśń o Mojżesza i Baranka, o której jest znakowane w psalmie 40, a 3 i 4 werset. Nie jest to pieśń literalna, ale w głębszym znaczeniu. Przypuszcza się, że wśród tych ponad 42 tysięcy Izraelitów, którzy wyszli z niewoli i wrócili do Ziemi Świętej, mówię, przypuszcza się, że to było 31 tysięcy należących do pokolenia Judy i Benjamina i Lewiego, a 11 tysięcy do pozostałych pokoleń. Czyli do tych trzech pokoleń, jak gdybyśmy powiedzieli, Judy, Benjamina i Lewiego, to było 31 tysięcy, a 11 z pozostałych pokoleń. Oni zajęli maleńki skrawek Palestyny z Jerozolimem, bo tam była świątynia. Pozostała ziemia znana jest jako Samaria i była zajęta przez emigrantów, którzy zostali sprowadzeni przez króla asyryjskiego. Ponieważ królestwo izraelskie, nie judzkie, tylko izraelskie, upadło dużo wcześniej. I tam zostali wysiedleni, wysiedlone tamte pokolenia, które mieszkały, a król asyryjski sprowadził zupełnie inne ludy, które my znamy jako co? Samarytanie. Jako Samarytanie. Przeczytamy obywatelstwo z drugiej księgi królewskiej. Druga księga królewska, 17 rozdział, a werset od 24. Bardzo, bardzo ciekawe zdarzenie. Mówi, potem przyprowadził król asyryjski lud z Babilonu, z Kuta i to wymienia, z Aba, Emat, wymienia skąd, z jakich krajów zostały wzięte, którzy posiadszy Samarię, mieszkali w miastach ich. A gdy tam się mieszkać poczęli, a nie bali się Pana, posłał Pan na nie, co posłał? Lwy, które je zabijali. Powiedziano to kapłanowi, królowi asyryjskiemu, mówiąc, narodowie królesz przeniósł, osadził w miastach samaryjskich, nie wiedzą obyczaju Boga onej ziemi, przetoż posłał on lwy, a oto je zabijają, dlatego że nie wiedzą obyczaju onej ziemi. Wtedy rozkazał król asyryjski, mówiąc, zawiedźcie tam jednego z kapłanów, któryście stamtąd przywiedli, aby przyszedłszy mieszkał tam i nauczał ich obyczaju onej ziemi. Poszedł wtedy jeden z kapłanów, którego było wzięto z Samarii i mieszkał w Betel i nauczał je, nauczał jaką mieli chwalić Pana Boga. Dość często zastanawiamy się, kim byli Samarytanie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Samarytanie to kto? Zupełnie niezwiązani z kim? Z Izraelem, bo często to tak jeszcze kiedyś jak słyszałem, że to mieszanina taka wytworzył się po prostu z tego. A tutaj mówi, że Samarytanie to... My znamy z Nowego Testamentu taki troszeczkę inny sposób, bo opisany jest ten Samarytanin, że przeszedł kapłan, lewita, nie udzielił pomocy, a udzielił pomocy kto? Samarytanin. Pan Jezus rozmawiał przy studni i to rozmawiał z kim?
Z
niewiastą, z Samarytanką, prawda? I tutaj znamy z tej jak gdyby tych drugiej strony, z tej lepszej strony może, a tutaj mówi, że sprowadził ich, aby zamieszkali. Ci, chociaż braterstwo podaje, że oni przyjęli tak to tego, uznali Pana Boga. No, bo po tej rozmowie tak z Samarytanką to mówi, no na której górze
godzi się chwalić.
Wypowiadacie, że w Jerozolimie, a nasi ojcowie inaczej. Wyglądałoby na to, że rzeczywiście ta niewiasta była bogobojną niewiastą. Ale jako tako ten zapis, jak przeczytamy dalej, czy, mówi, wszakże uczynili sobie każdy naród bogów swoich. Co się działo z tym narodem? Z jednej strony chwalili Pana Boga, ale z drugiej strony mieli swoich co? Bożków. To byli Samarytanie. Chwalili Boga, ale z drugiej strony mieli uczynionych bożków. No ciekawe to jest. Panu Bogu jedną rzecz, a drugiemu Bogu
ogarek,
prawda? No ja tego dokładnie tak nie wymieniłem. Ci i emigranci przyzwyczaili się do religijnych zwyczajów tej ziemi, do tradycji. Widząc, że Żydzi zaczęli odbudowywać świątynię na tym wzgórzu, gdzie Abraham ofiarował Izaaka, I na tym samym miejscu, gdzie stała świątynia Salomona, chcieli coś uczynić. A co chcieli takiego uczynić? Proszę? Co chcieli uczynić? Przeczytajmy słowa z księgi Ezreasza, 4 rozdział. Od 2 wersetu. Wtedy przyszli do Zorobabela, do przedniejszych domów ojcowskich, mówiąc: będziemy budować z wami jako i wy będziemy szukać Boga waszego, gdy żeśmy ofiary czynili od dni Abrahama, króla od dni króla asyryjskiego, który nas tu przybił. Ale im rzekł Zorobabel i inni przedniejsi domów ojcowskich Izraela: nie wam, ale nam należy budować dom Bogu naszemu. Przetoż my sami budować będziemy Panu Bogu Izraelskiemu, jako nam rozkazał Cyrus, król perski. Zatem to ciekawa rzecz. Przychodzą nasi sąsiedzi i mówią tak: wy budujecie Bogu. My też wierzymy w Boga. My z wami będziemy budować ten dom. Proszę, co, pomyślmy przez chwilę, ja nie chciałbym, żebyśmy odpowiadali, ale co byśmy zrobili? Pomyślmy tylko przez chwilę. Byśmy powiedzieli, że to jest takie, no wspaniałe, no popatrzeć na to literalnie, to jest jaka rzecz. Zła czy dobra? Bardzo dobra. Ale Zorobabel twardo tutaj stanął, mówi: nie. My z wami budować tego domu nie będziemy. Bo patrząc na dalszy wynik tego, to może przynieść większe szkodę, niż miałoby przynieść błogosławieństwo. Niektórzy twierdzą, nawet Żydów, że Żydzi nie mieli racji, odmawiając pomocy od Samarytan. Jak to odmówić tą pomoc? Ktoś by dzisiaj powiedział: no to jest coś z wami nie w porządku, jeżeli nie chcecie skorzystać z tego. Ale nasz Pan około 560 lat później udowodnił, że Żydzi mieli rację. I gdy wysyłał z Ewangelią, aby głosić naukę o Królestwie, to mówi: na drogę pogan nie wchodźcie. I? Dlaczego? Jeżeli by było tak dobrze, to by kazał: idźcie do miast samarytańskich. Ale mówi: i do miast samarytańskich. Później się stało inaczej. Pamiętajmy, że naród izraelski był narodem wybranym, poświęconym, osobliwym, który uczynił z Bogiem przymierze. Nie prędzej poganie mogli być przyjęci, aż właściwie proroctwo o 70 tygodniach się spełni, to jest po 3,5-letnim latach po śmierci naszego Pana, gdzie Ewangelia zaczęła być głoszona komu? Poganom. A pierwszy z nich był kto? Korneliusz. Bóg doświadczył i przesiał prawdziwe nasienie w Babilonie. Wśród tego nasienia znalazło się tylko 42 360 wiernych, którzy chcieli wrócić do ziemi swych ojców. Rozumieli, że przyłączyć się do innych narodów i budować świątynię byłoby sprzeciwianiem się woli Bożej. Podobnie i duchowi Izraelici. W wieku Ewangelii są ludem poświęconym, związanym z Bogiem przez przymierze ofiary. I wszyscy, to taki związek z Bogiem czują, nie powinni się mieszać lub współpracować z poza figuralnymi Samarytanami. Że trochę Bogu, a trochę byśmy powiedzieli innemu bóstwu, czy Baalowi, czy inaczej. Inaczej mówiąc, nominalnym chrześcijaństwem, który jak na on czas Samarytanie twierdzą, że czczą tego samego Boga. Ja myślę, braterstwo, że takie rozwiązanie przyniosło w ówczesnym czasie błogosławieństwo, czy nie? Że jeśli Żydzi nie skorzystali z tego, czy odnieśli pewnego rodzaju błogosławieństwo zaraz, czy też nie? Wydaje się, że zrobili dobrze. Odmówili. Ktoś powie, nie, zrobili źle. Ja myślę, braterstwo, że świątynia przez to została upóźniona. Budowa świątyni została opóźniona, bo może
przeszkadzali.
I w księdze Ezreasza 10 rozdział 11 i 12 werset to mówi tak: przecież teraz wyznanie przed Panem Bogiem, ojcami waszymi wszystko, a wykonujcie wolę Jego. Odłączcie się od narodów tej ziemi i od żon obcych. A odpowiadało wszystko ono zgromadzenie i rzekło głosem wielkim, jakoś nam powiedział, tak też uczynimy. Ta opozycja zatrzymała jednak pracę budowy świątyni na kilka lat. Wtedy wystąpili prorocy Ageusz, Zachariasz, którzy zachęcali lud, oświadczając, że świątynia ta będzie zbudowana. Myślę, braterstwo, że jeśli dekret o powrocie wyszedł gdzieś w latach 538, świątynię 538-537, świątynię zaczęto budować rok później, to budowali tę świątynię, no historycy podają, że tak waha się, że ukończono to między 520 a 515 roku. Że podają, że około 19 lat odbudowywano tą świątynię, dlatego, że było wielkie sprzeciwianie się Samarytanom. Te przeszkody były po to, aby wypróbować jeszcze swój lud. Ale spróbujmy jeszcze na to popatrzeć inaczej. Bo wspomnieliśmy o tym, że to wskazuje na czas, w której obecności Pana naszego. Ale spróbujmy popatrzeć jeszcze inaczej. Że nie na powrót Izraelitów z niewoli, na sam powrót z niewoli babilońskiej, ale na samą budowę świątyni. Nie świątyni tej Salomona, nie świątyni tej drugiej, która została odbudowywana, ale na samą budowę. Bo ta świątynia druga przetrwała właściwie aż do czasu naszego Pana, ale ona nie była już ta sama. Na 10 lat przed narodzeniem Chrystusa Herod rozebrał tą świątynię, a w to miejsce uczynił okazałą, piękną świątynię, która zabyła za czasów naszego Pana. I nie o taką świątynię tutaj, budowę tej świątyni chodzi, bo Pan powiedział, że z tego nie pozostanie co? Nie pozostanie nic. No, dzisiaj patrzymy, że jakiś jeszcze tam mur pozostał. I popatrzmy tylko na samo tą budowę świątyni. Założenie fundamentów odpowiada założeniu duchowej świątyni. A duchowa świątynia została założona od naszego Pana, rozpoczęcie jej budowy w dniu 50, zesłanie Ducha Świętego. Kościół zaczął się budować na ziemi z żywych kamieni. Żywych kamieni, które mają stanowić duchową fazę królestwa. Opozycja Samarytan może wskazywać na prześladowania, trudności, jakie nastąpiły po 50 roku. Po pięćdziesiątnicy. W pierwszej kolejności były to trudności od pogańskiego Rzymu. Lata 60 to czasy Nerona, wielkie prześladowania, a później od systemu papieskiego. Spowodowało to zatrzymanie budowy, spowolnienie. Dlatego patrzymy, że ten kościół jest wybierany przez ponad 2000, no powiedzmy 2000 lat. 2000 lat. A jeszcze nie jest kompletny. Wskazuje na zwolnienie prac w niektórych okresach rozwoju kościoła. Ale przyszła reformacja, bo wzbudził sporo reformatorów, jak niegdyś Ageusz, Zachariasz, obudzili lud Boży. Zaczęli namawiać do pracy. Nastąpiło wielkie ożywienie, ale to wszystko wywołało wielką opozycję Samarytan. Przeczytajmy słowa z Księgi Ezdreasza, 5 rozdział, a 1 i 2 werset. A tego czasu prorokował Hageusz, prorok i Zachariasz, prorokując Żydom, którzy byli w Judzie i w Jerozolimie, w imię Boga Izraelskiego, mówiąc do nich. Wtedy powstawszy Zorobabel, syn Salatyjela, poczęli budować dom Boży, który jest w Jerozolimie, i byli z nim prorocy, pomagając im. Tutaj mówi o wielkim obudzeniu, o takim obudzeniu, żeby dokończyć to swoje dzieło. I myślę, że te przeszkody, które były, trwały tam przy budowaniu świątyni, te przeszkody trwały przez cały wiek Ewangelii. Popatrzmy na ten słowo teraz. Właściwie to chciałbym, abyśmy przeszli do tego punktu, patrząc na te tło historyczne, do punktu, do proroctwa Zachariasza, na ten 4 rozdział. Może przeczytajmy go jeszcze raz, bo prorok Zachariasz właśnie miał tą wizję. Kiedy przyszło wielkie zniechęcenie, że ta świątynia nie zostanie dokończona, Bóg dał wizję w celu zachęty Żydów, aby, ale również dał to i dla naszego pożytku. Że nieraz nam się wydaje, że to dzieło nie zostanie już dokończone. Że tyle lat upłynęło, trwało to tak, nic się nie zmieniło, trwa i trwać będzie. Dlatego to wspaniałe proroctwo mówi, że potem wróciłem się, a wrócił się anioł, który mówił ze mną. Obudził mnie, jako gdy kto budzony bywa ze swego snu, i rzekł do mnie: co widzisz? A on mówi: widzę oto świecznik, mówi, przystek złoty, czasza na wierzchu jego i 7 lamp jego na nim. I 7 nalewek do onych 7 lamp, które są na wierzchu. 2 też oliwy przy tym, jedna po prawej stronie czaszy, druga po lewej stronie jej. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, mówiąc: cóż to jest, Panie mój? Wspaniałe widzenie, którego praktycznie do końca nie rozumiał Zachariasz. Że widzi świecznik, wszystko ze złota, i mówi: cóż to jest? Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, mówiąc: cóż to jest, Panie mój? I odpowiadając, anioł, który mówił ze mną, rzekł: Izaryż, nie wiesz, co to jest? Rzekłem: nie wiem, Panie mój. Wtedy odpowiadając, rzekł do mnie, mówiąc: to jest słowo pańskie do Zorobabela, mówiąc: nie wojskiem, ani siłą stanie się, ale duchem, mówi Pan zastępów. Mówi, że ta świątynia nie zostanie wybudowana ani siłą, ani żadnym wojskiem, ale czym?
Duchem.
Bardzo ma to ścisły związek. Gdybyśmy to rozpatrywali, jak ta oliwa z tego drzewa oliwnego cieknie do świecznika. Bo mówi, że cała budowla nie będzie wojskiem, siłą, ale mówi, Duchem Świętym. Mówi, wtedy odpowiadając, że do mnie, to jest słowo pańskie do Zorobabela, że nie wojskiem, siłą się to stanie, ale duchem moim, mówi Pan zastępów. Cóż jest to góra wielka przeciwko Zorobabelowi? Czyli ten, który przeszkadzał Zorobabelowi. Mówi, równina, bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: łaska, łaska na mnie. I stało się słowo pańskie dla mnie, mówiąc: ręce Zorobabelowe założyły ten dom i ręce go Zorobabela dokonają. Wezmą dokończenie. A dowiesz się, że Pan zastępów posłał mnie, bo kto zbudził, zgardził dniem małych początków. Ponieważ się weselą, patrząc na ten kamień, to jest na prawidło, w ręce Zorobabelowej. Wtedy odpowiadając, rzekłbym, cóż są te dwie oliwy po prawej stronie tego świecznika i po lewej stronie. I znowu odpowiadać, że rzekłem mu, cóż są te dwie oliwy, które między dwoma rurkami złotymi, które z siebie wylewają, złoto wylewają. Ten rzekł do mnie mówiąc, Izali, nie wiesz? Rzekłem, nie wiem, panie mój. I rzekł do mnie, to są dwie oliwy, które u panującego na wszystkiej ziemi. Proroctwo to miało być zachętą dla cielesnego Izraela. Ale myślę, braterstwo, że ono jest wielką zachętą również i powinno być wielką zachętą i dla nas może. Czy jest? Myślę, braterstwo, że przybliżyłem chociaż po trochę ten fragment wspomnieliśmy, że to troszeczkę inaczej wygląda niż świecznik w przybytku, bo tam jest jeszcze oprócz tego świecznika dwie oliwy. Może nie będę robił całego tłumaczenia tego, bo czas na zegarze dobiega końca. Chciałbym tylko wspomnieć, że dwie oliwy są zmiankowane również w księdze Jachim. Objawienia. Że może wskazywać nam na Stary i Nowy Testament. I to, co wcześniej mówiliśmy, te stare i nowe prawdy, one muszą być zsynchronizowane. One ciekną do naczynia. Z naczynia rurkami do świecznika, żeby wydało światło. Ale myślę, że o tym może przy innej okazji. Chciałbym braterstwo popatrzeć, chciałem przedstawić, że na to pytanie, co widzisz Zachariaszu, że może patrzymy, że są nieraz pewne trudności, które powstają, ale z drugiej strony musimy popatrzeć na to, że świątynia na pewno zostanie wybudowana i nie będzie wybudowana przez żadnego człowieka ludzką ręką, ale mówi, wszystko będzie, bo tak jak w tym literalny świecznik, że kapłan literalnie musiał iść i dolać czego? Oliwy. Tam jest przedstawione, nie kapłan literalnie pójdzie, ale wszystko będzie wciekło z oliwy do naczynia, a poprzez naczynie rurkami z kolei do świecznika. I to wyda wspaniałe światło. To było pocieszeniem dla narodu izraelskiego i niech będzie to dla nas, pomimo nieraz różnych trudności, kłopotów, które się piętrzą. Wydawać się może, że to już jest czas, w którym nie da się nic zrobić, że budowla już może przeminęła, a jednak tu jest pewne pocieszenie, że dopóki jest Pan na boskim dopóki u Pana na boskim zegarze nie przeminie ten czas, to ta budowla będzie trwała, aż ostatni członek przejdzie poza którą zasłonę. Myślę, braterstwo, żebyśmy patrząc na to proroctwo widzieli siebie w tym. Żebyśmy umieli popatrzeć, że możemy być częścią tej świątyni, duchowej świątyni. To, co tylko nam przez proroctwa mamy wskazywane, że Pan nam może tylko dodawać pomocy w tym budowaniu, jeśli będziemy stali wiernie przy Jego słowie, przy Jego zasadach, to będziemy mogli otrzymywać ten wspaniały olej, który płynie z tych dwóch oliw, czyli Starego i Nowego Testamentu. A jeśli z tego będziemy umieli korzystać, to kiedyś spotkamy się wraz z Panem w wspaniałym Królestwie, którego dlatego służycie, jak sam pragnę.
Dziękuję.